zatroskaniu Kościoła Powszechnego i pouczeni wczoraj nakazem proroka Ozeasza, zatrzymaliśmy się nieco na naszej pielgrzymiej drodze wiary po to, aby przyjrzeć się drodze nawrócenia. Bardziej konkretnie zastanowić się nad tym, czy walczymy o życie, nie tylko to zamknięte w doczesności, ale przede wszystkim wybiegające w wieczność. Myśl przewodnią naszych rekolekcyjnych rozmyślań próbujemy sytuować w obrazie Jezusa Miłosiernego. Wzniesiona Jego dłoń ku górze pyta nas o relację do Boga. I jak wczoraj o tym wspominaliśmy, fakt obojętności czy wręcz odrzucenia Boga nie może być zamknięty wyłącznie do historii, która odbyła się 2000 lat temu. Również i dzisiaj z różnych racji wiele ludzi niestety gardzi czasem nawiedzenia, a więc przychodzącego Boga. Bowiem jak rozważaliśmy, tenże Bóg pod postacią eucharystycznego chleba przychodzi do nas i oczekuje na nas, a jednak nie znajdujemy dla Niego czasu. Tenże Bóg w swoim Słowie chce nas pokrzepić, zrodzić nadzieję, napomnieć, może i życiowo skarcić, ale wszystko dla naszego dobra, a my zatykamy uszy. Tenże Bóg ukryty w tajemnicy i obecności bliźniego, wobec którego pozwala sobie usłużyć, bywa przez nas pogardzany i znajdujemy mnóstwo racji, dla których nie udzielamy tej pomocy. I wreszcie Bóg w sposób duchowy obecny we wspólnocie modlącego się kościoła domowego, a więc podczas wieczornego pacierza, czy też w zebraniu liturgicznym, nie bywa przez nas doświadczany, bo jednak unikamy takich form spotkań. Dzisiaj przyszedł czas na refleksję związaną z treścią i symbolem drugiej dłoni Chrystusa, która spoczywa na Jego sercu. Biblijne przesłanie ewangeliczne jest jednoznaczne. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. Zły zaś człowiek ze złego skarbca serca wydobywa zło. Zapytajmy więc dzisiaj na tej naszej drodze nawrócenia o nasze relacje z bliźnimi. Kilkanaście lat temu do seminarium przemyskiego przyjechał biskup z Kanady. Urodził się w Polsce, a później wyemigrował za ocean. To nic nowego, bo często pasterze kościoła przyjeżdżali do seminaryjnego wieczernika, jak to się mawiało. Niemal całą noc spędził nad tym, żeby po polsku napisać kazanie, które miał wygłosić wobec zebranych 200 kleryków. Ale ku naszemu zdziwieniu na następny dzień rano, kiedy spojrzał na taką ogromną rzeszę kleryków przełożonych, zmiął kartkę papieru, zdjął insygnia władzy biskupiej i łamaną polszczyzną wygłosił najkrótsze kazanie, jakie kiedykolwiek w życiu słyszałem. Nadszedł czas, kiedy ludzie będą słuchać jednej i jedynej Ewangelii, Ewangelii waszego życia. Chciał nam uświadomić, że tak naprawdę miłość, którą mamy później obdarzać ludzi, nie może polegać wyłącznie na deklaracjach. Zarówno w życiu Kościoła, jak i we wspólnocie rodzinnych, czy jakichkolwiek innych relacjach, bazowanie tylko i wyłącznie na czułych słowach czy obietnicach niczym jest, oprócz tylko i wyłącznie wymowną retoryką i mową. Spójrzmy na pierwotny, a więc początkowo rodzący się Kościół. Nawet poganie, kiedy spoglądali na chrześcijan, byli w stanie wykrzyczeć: zobaczcie, jak oni się miłują. Bowiem wydobywali ze skarbca swojego serca dobro, nawet dla nieprzyjaciół. A jaka jest diagnoza współczesności? Nie mnie ją oceniać, nie prowadziłem socjologicznych badań. Ale przywołajmy pewne przykłady, które powinny nas zastanowić, a może i nawet zszokować. Jako duszpasterz byłem w jednym z większych miast archidiecezji przemyskiej. Podczas wizyty duszpasterskiej wstąpiłem do kamienicy i otworzyła mi drzwi kobieta nieco ponad 50 lat. Ku mojemu zdziwieniu, uwaga, w swoim domu miała 35 kotów. Jakakolwiek próba zaczęcia rozmowy czy zmiany tematu kończyła się i zaczynała ponownie tylko i wyłącznie na kotach. Vis-a-vis jej drzwi wówczas była sąsiadka, która 9 lat była sparaliżowana. Pewny tego, iż jest chrześcijanką i katoliczką, bo tak to cały czas deklarowała, sądziłem, że być może ten temat będzie nieco chwytliwy, bo przecież każdy chrześcijanin cechuje się odrobiną wrażliwości. Pytam jej, proszę panią, a co się stało sąsiadce, że ona tak wiele lat jest sparaliżowana i czy się ktoś nią opiekuje? A pani od kotów z rozbrajającą szczerością mi odpowiedziała, proszę księdza, a co mnie to obchodzi? To nie moja sprawa. Nie jest to wyobraźnia miłosierdzia. Taki człowiek, cokolwiek sobie o nim myślimy i go nie osądzamy, z pewnością nie wydobywa ze skarbca swego serca dobro. Idźmy dalej. W wielkich aglomeracjach miejskich, a nawet i pomniejszych, taki jak moje miasto powiatowe Brzozów, o którym często wspominam. Dramatyczną wieścią było to, iż w bloku po 10 dniach sąsiedzi się zorientowali, że nie ma jednego z panów, a na klatce strasznie cuchnie. Tak, umarł, rozkładał się. 24 rodziny nie były w stanie zauważyć, że nie ma sąsiada. Co się z nami dzieje? Pewnie wielu tutaj obecnych od razu by powiedziało, a przecież cóż ja mogę? Nie mam wielu pieniędzy, żeby rozdawać czy komuś w taki sposób pomagać. Nie jestem decydentem na szczeblu na przykład parlamentarnym, a więc poselskim, a nawet samorządowym czy gminnym. Gdyby tak było, to tak naprawdę wyobraźnia miłosierdzia i właśnie wydobywanie dobra z serca byłaby wyłącznie zarezerwowana dla ludzi wpływowych i bogatych. A przecież ewangeliczne przesłanie, które przypomina nam także w treści tego obrazu święta siostra Faustyna, jest inne, że każdy może i powinien świadczyć i wydobywać z serca dobro. Są trzy przestrzenie świadczenia tego dobra. Po pierwsze, dar modlitwy wstawienniczej. Przyznajmy się przed sobą, własnym sumieniem i Bogiem, że owszem, modlimy się, być może nawet często, ale niezwykle interesownie, bo nam coś trzeba, bo my czegoś oczekujemy. A tuż za naszymi drzwiami, czy nieopodal, jest małżeństwo, które rozpaczliwie walczy o cud uzdrowienia dziecka i o to, żeby żyło chociażby jeden dzień dłużej. Że gdzieś nieopodal jest małżeństwo, które się rozpada z różnych racji, i argumenty racjonalne nie przemawiają. Trzeba cudów wstawienniczej modlitwy. Dlaczego tego nie czynimy? Czyżbyśmy zapomnieli o biblijnej scenie, kiedy przynoszą do Jezusa przyjaciele paralityka i właśnie dlatego go uzdrawia mocą wiary i wstawiennictwa innych? Spójrzmy, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy albo z niechęci, albo z bezradności do Boga się nie zwracają, jak chociażby rodziny naznaczone potężnym nałogiem. Tu już wiele nie pomoże, tu cud pomoże, bo umysł i serce ludzkie jest w stanie przemienić Bóg. Chwytajmy w dłonie różaniec. Czujmy się odpowiedzialni w modlitwie wstawienniczej za innych. Druga przestrzeń wydobywania dobra z naszego serca to dar dobrego słowa. Podkreślam to z całą stanowczością. Dobrego słowa. Żyjemy w przedziwnych czasach. Niemal każdy i każdego i ze wszystkiego chce rozliczać. Szukamy różnego rodzaju incydentów, prowokacji, plotek. Karmimy się tym od świata medialnego, prasowego, pożycie nawet w rodzinie. Ale co to zmienia? Wręcz przeciwnie. To nie jest wydobywanie dobra, ale sianie konkolu nienawiści, zła, uprzedzeń czy pogardy wobec drugiego człowieka. Jeśli zasiejemy dobre ziarno słowa, to dzięki temu może wyrosnąć piękny kwiat, który zaowocuje przemianą życia konkretnego człowieka. Skończmy z pomówieniami, z plotkami. Starajmy się karmić dobrym słowem. Odczujmy ciężar gatunkowy dobrego słowa, chociażby kiedy składamy sobie życzenia podczas wieczerzy wigilijnej czy już niebawem śniadania wielkanocnego. Jak trudno wtedy powiedzieć przepraszam, potrzebuję cię czy kocham. A przecież to buduje. Zaprzestańmy łajać innych słowem. To nic nie zmienia. Sokrates, wielki myśliciel grecki żyjący przed Chrystusem, kiedy przychodzili do niego jego uczniowie i chcieli mu wiele rzeczy opowiadać, zawsze zadawał im pytanie, czy przesiali je przez trzy sita. Czy to jest prawda? Czy to wyjdzie komuś na dobre? I czy to jest konieczne? A oni spuszczali głowę i mówili, mistrzu, nie, to nie chcę tego słuchać. I trzecia forma świadczonej miłości względem bliźnich wydobywanej z naszego serca to dar prostych, zwykłych czynności pomocowych. Jeszcze nie tak dawna, nawet i w tych rejonach, ktokolwiek wyjeżdżał w pole, czy na zasiew, czy na zbiory, nikogo nie trzeba było prosić. Spontanicznie, w jakimś poczuciu obywatelskiego zobowiązania i chrześcijańskiej miłości sąsiedzi się wspomagali. A teraz zamykamy drzwi, ogradzamy się. Wszystko robimy interesownie za pieniądze. Wiecie, jaki to ból słuchać księdzu, że babcia 91-letnia nie przyszła do kościoła, bo sąsiedzi o niej zapomnieli i nie mogła sobie otworzyć bramki, bo tak śnieg ją zasypał. Gdzie są sąsiedzi? Szli na Wigilię, szli na pasterkę, zapatrzeni w siebie, w obowiązek, tradycje. Siadamy do wigilijnego stołu, czasami się przekomarzamy, która to już potrawa, albo że już nie jesteśmy w stanie zmieścić kolejnego pieroga czy gołąbka. A czy komukolwiek z nas przyszło na myśl, że 5 domów dalej jest trzęsący się starszy dziadziu, który nic nie zje, bo po prostu nie ma? Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Chrystus pyta nas o nasze serce względem bliźnich, o chrześcijaństwo, które jest religią wrażliwości i miłości skierowaną ku drugim. Czy więc modlisz się wstawienniczo za innych? Czy masz w sobie dar rozsiewania dobrego słowa? I wreszcie, czy widzisz bliźniego, sąsiada, któremu przychodzisz z pomocą według umiejętności, kwalifikacji i kompetencji zawodowych? Jeśli nie, to czas się zastanowić, czy nie żyjemy w obłudzie dzisiejszego ewangelicznego faryzeusza. Jeśli tak, to niedaleko jesteśmy od Królestwa Bożego. Jeśli żyjemy modlitwą wstawienniczą, darem dobrego słowa i ludzką życzliwością czynu. Bądźmy blisko drugiego człowieka i pamiętajmy, że droga do Boga zawsze zbacza w stronę człowieka. Zawsze.